Witamy w programie, w którym, wiesz, zderzamy różne perspektywy i poddajemy głębokiej analizie te najtrudniejsze, najbardziej złożone współczesne problemy.
Mhm, dokładnie. Staramy się rozłożyć je na czynniki pierwsze, bez uproszczeń.
Zgadza się. Dzisiaj przyjrzymy się narastającemu kryzysowi zaufania i mechanizmom nadużyć w naszej, publicznej ochronie zdrowia. Nakreślimy obraz systemu, w którym, i tu pewnie się zgodzisz, pacjent został sprowadzony do roli całkowicie bezradnego petenta.
O tak, to jest diagnoza, z którą trudno dyskutować. A punktem wyjścia do naszej dzisiejszej dyskusji jest bardzo konkretny tekst. Artykuł pod tytułem My, klienci, jak publiczna ochrona zdrowia zamieniła obywateli w petentów, a odpowiedzialność w dokumentację.
Właśnie ten tekst i naszą główną osią sporu dzisiaj będzie pytanie, czy redefinicja pacjenta jako klienta i wprowadzenie samorządowych rad pacjentów opartych na koncepcji tzw. ekonomii sprawcy i wzajemności to jest właściwa recepta na tę patologię.
Albo jak ja będę dowodzić, czy to raczej niebezpieczny eksperyment, taki, który po prostu przenosi mechanizmy wolnorynkowe na grunt wymagający zupełnie, ale to zupełnie innej wrażliwości.
No właśnie. Ja z kolei, broniąc tez z tego artykułu, będę argumentował, że tylko oddanie sprawczości nam, czyli pacjentom, klientom i ochrona naszej osobistej własności powstrzyma to ciągłe rozmywanie odpowiedzialności w procedurach medycznych.
A ja z kolei uważam, że choć diagnoza tych nadużyć w tekście jest niezwykle trafna, to traktowanie pacjentów jak klientów i dawanie im władzy do na przykład blokowania kontraktów publicznych jest mechanizmem naiwnym i bardzo destrukcyjnym.
Dobrze, to wejdźmy od razu w sedno. Zanim przejdziemy do tych proponowanych rad pacjentów, musimy zrozumieć ten problem strukturalny, z którym się mierzymy. System ochrony zdrowia jest po prostu, jakby to ująć, ślepy.
Ślepy i głuchy, powiedziałabym.
Dokładnie tak. I to nie są puste słowa. W materiale mamy podane konkretne, wręcz uderzające przykłady. Wyobraź sobie lekarza, który w jednym roku oficjalnie wyrabia 3976 godzin. To jest prawie 11 godzin dziennie, dzień w dzień, bez weekendów.
Absolutna fizyczna niemożliwość.
Prawda, albo tak zwane zjawisko bilokacji. Specjaliści są wpisywani w grafiki oddalonych od siebie placówek w tym samym czasie. Mamy spółki neurochirurgów operujących na kontrakcie w szpitalach powiatowych, wyciągające stawki, i to są liczby z tekstu, 26 tysięcy złotych za godzinę pracy z pieniędzy publicznych. Albo te skandaliczne sytuacje w szpitalu południowym, z cennikami w prosektoriach.
O tak, to był wstrząsający wątek.
I teraz dlaczego to się dzieje? Bo musimy sobie uświadomić, że Narodowy Fundusz Zdrowia, nasz płatnik, to nie jest żaden, wiesz, łaskawy dobroczyńca. NFZ to jest po prostu operator płatności, pośrednik, który płaci za tak zwaną procedurę.
Mhm. Rozlicza kody.
Zgadza się. A prawdziwym klientem jesteśmy my, wspólnota płacąca składki. I tu wchodzi to kluczowe pojęcie, o którym wspomniałem, ekonomia sprawcza wzajemności. Chodzi o to, że pieniądze ze składek to wciąż nasza własność osobista, którą wrzucamy do puli. Zaufanie można egzekwować tylko wtedy, gdy się tej własności broni przed systemem, bo ten sztuczny, wykreowany podział na własność prywatną i publiczną sprawia, że pieniądze publiczne traktuje się jak niczyje.
Zgadzam się z tą diagnozą systemu, o której mówisz. Narodowy Fundusz Zdrowia boryka się z dramatycznym wręcz problemem modelu danych. On nie sumuje wynagrodzeń ani czasu pracy po numerze PESEL czy po numerze prawa wykonywania zawodu. Widzi tylko faktury. Ale podchodzę do tego z innej strony i kategorycznie, po prostu kategorycznie odrzucam tę rynkową metaforę pacjenta jako klienta.
Dlaczego? Przecież ona oddaje nam podmiotowość.
Ponieważ, wiesz, zaciera ona fundamentalną różnicę. Istnieje przepaść między byciem klientem w salonie fryzjerskim, a byciem chorym, zdesperowanym człowiekiem w systemie ochrony zdrowia. Klient to jest relacja transakcyjna, a wprowadzanie rad pacjentów jako remedium uzbrojonych w tę ekonomię sprawczej wzajemności to jest dla mnie wprowadzanie kolejnej warstwy biurokracji.
Ale to ma być właśnie antybiurokracja.
Teoretycznie tak, ale w praktyce oddawanie skomplikowanych decyzji, na przykład o odcięciu lokalnego szpitala od finansowania w ręce laików z takiej rady, z pominięciem procedur medycznych, może prowadzić do czystego populizmu. To jest otwarcie drzwi do lokalnych samosądów. Nawet jeśli założymy, tak jak autor chce, te mieszane, zróżnicowane składy tych rad, to wciąż jest oddanie trudnych decyzji w ręce tłumu.
Tylko że ten tłum, jak to nazywasz, jest obecnie pozbawiony jakichkolwiek narzędzi. Podczas gdy druga strona ma narzędzia potężne. Zastanów się nad asymetrią, którą mamy na tym, quasi rynku zdrowia. Wiesz, że około 73% specjalistów w Polsce wcale nie pracuje na etacie. Oni działają w łańcuchach świadczeń jako podmioty gospodarcze, relacje B2B.
Tak, to prawda. To jest obecnie standard w zarządzaniu szpitalami.
No właśnie. I to są małe firmy, nieraz świetnie zorganizowane spółki. Mają za sobą cały kapitał, zaplecze prawne, instytucje korporacyjne. A co w tym starciu ma pacjent?
Ma prawo do opieki i instytucje rzecznika praw pacjenta.
Ma ból, frustrację i jakiś papierowy formularz skargi, który utonie w procedurach. Zobacz na te analogie z artykułu, bardzo mocną zresztą. Kiedy prywatne gabinety lekarskie zasilają swoimi pacjentami publiczne kolejki do zabiegów operacyjnych na przykład, to słynne pomienianie kolejek i kary dla UCK Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, to jest, autor to świetnie ujmuje, to jest tak, jakby pracownicy firm sprzedających wodę butelkowaną po godzinach pracy zasiadali przy głównych zaworach miejskich wodociągów i po prostu zakręcali kurę kreście mieszkańców.
To jest bardzo plastyczne porównanie.
I pytam cię, jak inaczej przeciąć ten fundamentalny konflikt interesów, w którym przedsiębiorca sprzedaje jednocześnie w obiegu prywatnym i publicznym, jeśli nie dając nam, płatnikom tej wody, bezpośredniego prawa wyboru i odrzucenia wadliwego usługodawcy?
Przykro mi, ale zupełnie tego nie kupuję. Rozumiem to oburzenie, bo ono jest uzasadnione faktami. Ale pozwól, że powiem ci, dlaczego wyciągasz błędne wnioski. Odpowiedź na konflikt interesów leży w szczelnym prawie, a nie w oddawaniu sprawczości klientom.
No ale prawo przecież mamy.
Tak, ale nie egzekwujemy transparentności danych. Jeżeli widzimy, że ktoś zakręca ten przysłowiowy kurek, to rozwiązaniem jest wprowadzenie twardych, cyfrowych rejestrów konfliktów interesów. To jest realne śledzenie czasu pracy za pomocą, nie wiem, systemów biometrycznych w szpitalach i łączenie systemów informatycznych. Pacjenci z ulicy, nazwijmy to tak z całym szacunkiem, nie mają kompetencji do oceny złożoności systemu kontraktowania czy przesuwania środków między oddziałami.
A czy naprawdę do stwierdzenia, że lekarz pracuje rzekomo 11 godzin dziennie przez cały rok bez urlopu, potrzeba kompetencji medycznych, czy po prostu zdrowego rozsądku i prawa do powiedzenia stop, tu nas oszukujecie?
Ale zauważ, że autor tekstu słusznie krytykuje to zjawisko, które nazywa chowaniem się za procedurami. Z tym się w pełni zgadzam. Lekarz zrzuca winę na placówkę, placówka na ramy kontraktu z NFS, kontrakt obwinia podwykonawcę, pełne rozmycie. Tylko że wprowadzając twoje rady pacjentów, stworzysz po prostu kolejną procedurę, kolejne gremium, w którym nikt nie będzie personalnie odpowiedzialny za błędną decyzję. Wyobraź sobie, że taka rada odcina od kontraktu wybitnego specjalistę, który ratuje życia, ale jest na przykład nielubiany w regionie, bo jest opryskliwy?
Tutaj muszę wejść w słowo, bo to jest absolutnie nietrafione założenie. Koncepcja ekonomii sprawcy i wzajemności i tych rad wcale nie zakłada oceny techniki operacji medycznych czy tego, czy chirurg jest miły. Od ocen medycznych nadal są biegli i izby lekarskie.
Kamo, o czym w takim razie mają decydować ci ludzie?
Mają oceniać i chronić minimalne warunki zaufania. Jeśli w jakimś lokalnym szpitalnym oddziale ratunkowym dyrekcja dopuszcza się, o czym też zresztą głośno było w mediach, zastraszania sygnalistów, finguje obsadę dyżurową, wpisując martwe dusze do grafiku i kłamie systemowi, to nie potrzebujesz profesora medycyny, żeby uznać to za kradzież. I wtedy Rada Pacjentów weryfikuje takie naruszenia. I jako właściciel kapitału mówi, blokujemy przepływ naszych pieniędzy do tego podmiotu B2B. To jest uniemożliwienie rozmycia, o którym mówisz, bo uderza w konkretny kontrakt i konkretne fałszerstwo.
Wizja, w której zwykli ludzie mogą zablokować korupcję, jest niezwykle kusząca. Ale pozwól, że przedstawię ci, zupełnie inną perspektywę na samo słowo klient. Sam autor tego tekstu krytycznie ocenia pomysły takie jak bon zdrowotny i czysty wolny rynek, uznając je za niebezpieczny klientelizm.
Tak, wyraźnie odcina się od takiego libertarianizmu medycznego.
Właśnie. A jednak forsuje słowo klient. Problem polega na tym, że wprowadzenie retoryki transakcyjnej zamazuje ideę solidarności społecznej.
W momencie, kiedy używasz argumentów kapitału i logiki rynkowej w ochronie zdrowia, to historycznie i systemowo to zawsze kończy się faworyzowaniem silniejszych grup. Rady ułożą system tak, żeby to najgłośniejsi, najbardziej zorganizowani klienci mieli najlepsze usługi, a wykluczeni zostaną w tyle.
O jakiej solidarności my dzisiaj mówimy? Obecny model celowo i z premedytacją używa słowa pacjent, od łacińskiego słowa oznaczającego cierpiący, by od samego wejścia do przychodni naznaczyć nas obywateli bezradnością. Zmiana paradygmatu i nazywania nas klientami nie ma służyć temu, byśmy kupowali operacje na wyprzedaży w markecie.
Ale narzuca taki komercyjny ton.
Narzuca ton, który zmusza Narodowy Fundusz Zdrowia do zmiany swojej roli. Fundusz staje się wtedy naszym reprezentantem, agentem klienta, a jako agent po prostu nie może lekceważyć głosów osób, które co miesiąc oddają część swojej wypłaty, finansując ten potężny publiczny obieg. Więc jeśli widzi naruszenie minimalnych warunków zaufania, jak to cennikowanie w prosektorium, musi zareagować natychmiastowym odcięciem gotówki, a nie pisaniem listów do dyrekcji.
I tu chyba musimy zgodzić się co do tego, że system potrzebuje, no właśnie, natychmiastowej reakcji na patologię, a nie 5 lat postępowań wyjaśniających. Zgadzasz się?
Absolutnie tak, bo dopóki nie wdrożymy tych zasad, o jakich mówi ekonomia sprawczej wzajemności, dopóki nie damy płatnikom tego realnego, faktycznego narzędzia weta wobec nieuczciwych podmiotów w ochronie zdrowia, to ona pozostanie systemem totalnie asymetrycznym. Kapitał, korporacje zawodowe i twarda biurokracja zawsze wygrają w tym starciu z pojedynczym chorym człowiekiem zgłaszającym skargę. Własność osobista w postaci składek po prostu musi być chroniona.
Uznaję powagę tego argumentu i w pełni zgadzam się co do tego, że uszczelnienie modelu danych finansowych, no, wyłapywanie tych zarobków w czasie rzeczywistym na podstawie numeru PESEL, to jest paląca, krytyczna wręcz potrzeba. System dzisiaj działa na ślepo, a procedury faktycznie ułatwiają ukrywanie nadużyć. NFZ musi zdefiniować na nowo swoją rolę. Ale podsumowując moją pozycję, niezmiennie mam ogromne obawy, że demokratyzacja tego sektora poprzez rady pacjentów z prawem blokowania kontraktów niesie zbyt duże ryzyko destabilizacji opieki medycznej i ulegania emocjom społecznym.
Rozumiem twoje obawy, bo rzeczywiście stąpamy tu po bardzo kruchym lodzie zarządzania skrajnym ryzykiem, jakim jest ludzkie zdrowie. I myślę, że choć nie znajdziemy dzisiaj punktu, w którym jednoznacznie jedna koncepcja zdominuje drugą, to oboje udowodniliśmy jedno. Status quo po prostu nie może trwać.
O tak, tu jesteśmy zgodnie w 100%. Zresztą tekst źródłowy, który dziś wzięliśmy pod lupę, wiesz, on otwiera przed nami zupełnie inne, niezwykle wręcz fascynujące ścieżki badawcze. Autor wspomina na przykład o koncepcji demokratyzacji funkcji sądowniczych i prokuratorskich w zawodach zaufania publicznego. Wyobraź sobie ten temat, czy korporacje takie jak prawnicy albo architekcy również nie powinny być poddawane kontroli podobnych rad obywatelskich?
No to by była rewolucja i to jest wspaniały materiał na zupełnie inną, równie głęboką analizę w przyszłości. A na razie zostawiamy Was z tymi przemyśleniami, zachęcamy do samodzielnego przyjrzenia się mechanizmom, w których uczestniczymy za każdym razem, gdy przekraczamy próg przychodnie czy szpitala. Do usłyszenia przy następnej dyskusji.